Podczas dzisiejszego kazania chciałbym przedstawić wam dwie postacie ze Starego Testamentu, postacie znane, skonfrontować, porównać je ze sobą i mam nadzieję, że z tego porównania wyjdą jakieś dla nas praktyczne rzeczy do naszego życia. Te postacie to z jednej strony król Saul, a z drugiej strony król Dawid. Ja jakoś tak mam, że kiedy czytam te historie, czy z Księg Samuelowych, czy z Księg Kronik, to zestawiam te dwie postacie, dlatego że one są połączone ze sobą. Saul i Dawid byli zawsze ze sobą związani, do momentu oczywiście śmierci Saula. I teraz, kiedy przyglądniemy się tym dwóm postaciom, to przy takim pierwszym spojrzeniu moglibyśmy wyciągnąć taki wniosek, że przecież to Dawid w swoim życiu popełnił większe, straszniejsze rzeczy niż Saul. No nie wiem, czy tak wam to wychodzi. Znamy biografię, życiorys Dawida, czyny Dawida, ale to Dawid jest najbardziej znanym królem Izraela. A Saul, mimo tego, że był pierwszym królem Izraela, Saul, do niego przylgnęła niesława jako król, który został przez Boga odrzucony. Więc coś jest w tych postaciach, co powinno nas skłaniać do głębszej analizy. Co takiego było w Dawidzie, a co takiego było w Saulu, że ich życie przebiegało w taki sposób i skończyło się w taki sposób, o czym wspomnę na końcu. Bym powiedział tak, że oni zaczynali z tego samego pułapu. Mianowicie jeden i drugi zostali przez Boga powołani i jeden i drugi przez Boga zostali namaszczeni. A to oznaczało, że Bóg dał im wszystko, co było potrzebne, aby wypełnili powołanie, urząd, który Bóg na nich włożył. Powołanie i namaszczenie gwarantują, że Bóg stanie za tobą i pozwoli ci, da ci swoją łaskę, abyś zrealizował to, do czego cię powołał. Natomiast powołania, które są nieboże, nie gwarantują Bożej przychylności, Bożego namaszczenia. I wtedy człowiek się musi co robić sam? Zmagać z powołaniem, które wziął. Tutaj nie mamy tej sytuacji. Takie sytuacje są też w Biblii opisane, że niewłaściwy człowiek znalazł się w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć. Tutaj nie mamy takiej sytuacji. Zarówno Saul, jak i Dawid, obydwaj zostali powołani, obydwaj zostali namaszczeni. To znaczy, że była Boża gwarancja, że powinni tą służbę wypełnić w sposób właściwie, Bóg dał im swoją przychylność. I co się takiego stało, że życie Saula możemy krótko opisać wersetem, ja go przeczytam, nie szukajcie tego wersetu, to jest werset z Księgi Samuelowej, 1 Samuelowej 15:26 i ten werset mówi, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. Czy nie jest to mocne stwierdzenie? Czy chciałby ktoś z nas usłyszeć takie zdanie, jak usłyszał król Saul? Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, dlatego i Pan wzgardził tobą? Byśmy może powiedzieli tak, że z punktu nowotestamentowego w ogóle, czy Bóg mógłby takie słowa powiedzieć do swojego dziecka, do kogoś, kogo powołał? Ale pomyślmy o tym, co oznacza na przykład obraz Pana Jezusa, Pan Jezus go zacytował, że każda latorość, która nie wydaje owocu, to co robi? Latorość, która nie owocuje, Pan Jezus powiedział, że ją, co robi ogrodnik? Odcina. Nie, to się nam nie mieści w naszych kanonach zrozumienia Boga, ale taka jest rzeczywistość. Pan Jezus powiedział, że drzewo figowe, które 3 lata nie owocuje, to powiedział, no trzeba je, dam mu jeszcze szansę, 4. rok. Tak, jeszcze 1 rok dam mu szansę, później powiedział od ogrodnika, co zrób? Wykop je. Pomyślmy o tym. Więc stwierdzenie, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, Pan wzgardził tobą. I nie będziesz królem nad Izraelem. To wcale nie jest stwierdzenie, które nie mieści się w ogóle w kanonach Nowego Testamentu. Tam też występuje, tylko zupełnie troszeczkę w innym. Inaczej to zostało zobrazowane. Tutaj bezpośrednio prorok to powiedział do króla. Więc my musimy zobaczyć taką logikę i ciągłość Biblii. To nie jest tak, że pewne stwierdzenia czy pewne prawa, które obowiązywały w okresie pierwszego przymierza czy starego przymierza, dzisiaj one w ogóle nie mają zastosowania. One zostały na nowo zinterpretowane, ale zdecydowana większość rzeczy, które są podane w Nowym Przymierzu, one funkcjonowały, są w Starym Przymierzu. Oczywiście tylko nie ma jednego, nie ma dzieła odkupienia, które oczywiście jest fundamentalne, ono rozpoczyna nową erę, ale to jest zbawienie, które Bóg daje z łaski za darmo. To jest ta rewolucja, ale pewne prawa duchowe, one mają ciągłość, one mają pewne powiązania. Więc Saul usłyszał takie mocne słowa. A jakbyśmy scharakteryzowali życie Dawida? Ja tutaj przytoczę werset 1 Kronik 18:13. Pan zaś wspomagał Dawida we wszystkim, cokolwiek przedsięwziął. Jejku, kto by z nas tak nie chciał? Kiedy czytamy biografię Dawida w Biblii, to widzimy, że to stwierdzenie pojawia się kilkukrotnie. To nie jest jedyne raz wypowiedziane zdanie. Ono jest w różnych kontekstach powiedziane, różnymi słowami powiedziane, ale generalnie chodzi o to, że czasami jest powiedziane, że wzrastał Dawid w siły, że miał powodzenie, takie słowo się pojawia. Albo tu jest powiedziane, że Pan zaś wspomagał Dawida we wszystkim. A prorok do niego raz powiedział, uczyń wszystko, co jest w twoim sercu, bo Bóg jest z tobą. Bo Bóg jest z tobą, tak raz powiedział prorok. I oczywiście, jak powiedziałem, no kto z nas nie chciałby tak żyć? Żeby Bóg tak o nas powiedział, że Bóg go wspomaga we wszystkim. Jest z nim. Marzymy o tym. Chcielibyśmy, żeby tak było. Więc, jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to Dawid popełnił większe czy straszniejsze rzeczy, a mimo to Bóg był z nim do końca. A Saul, pomimo tego, że nie popełnił aż tak strasznych rzeczy, w pewnym momencie, gdy dobrze czytamy, to widzimy, że Duch Boży go opuścił, że namaszczenie zostało zdjęte z niego i sam się mordował z urzędem króla. W końcu zaczął się radzić wróżki, bo nie wiedział już w ogóle, co ma robić w swoim życiu. I to on zabrnął w ogóle w ślepy zaułek. Więc pozwólcie, że porównując te dwie postacie, chcę wam zwrócić na trzy rzeczy uwagę, trzy rzeczy, które różniły tych dwóch ludzi, które miały znaczenie przed Bogiem, które zdecydowały o tym, że zaczynali w jednym miejscu, w tym samym miejscu, z tej samej linii startu, ale skończyli zupełnie w dwóch nowych, innych rzeczywistościach. I pierwszą rzecz, na jaką chcę zwrócić uwagę, to, że różnił ich stosunek do Boga. Saul i Dawid mieli różny stosunek do Boga, pomimo tego, że oboje pochodzili z narodu wybranego, wychowani na prawie, Bożym prawie, uczestniczący w jakiś sposób w życiu duchowym swego narodu i w relacji z Bogiem, ale różnił ich stosunek do Boga. A chcę wam to pokazać na podstawie stosunku, jaki był jednego i drugiego do Arki Przymierza. Czym była Arka Przymierza? Arka Przymierza była najświętszym przedmiotem w Izraelu. To dziwne, ale Arka Przymierza miała szczególne znaczenie dla Izraelitów. I teraz pierwsza księga Kronik, rozdział 13, pierwsze cztery wersety. A gdy Dawid odbył naradę, to jest początek panowania Dawida, a gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setnikami, z każdym w ogóle dowódcą rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego, jeżeli dobrym wam się to wydaje i zgodne jest z wolą Pana, naszego Boga, Wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas, a sprowadźmy skrzynię Bożą, skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydawała się słuszna w oczach całego ludu. Jaka była historia Arki Przymierza? Gdy król Dawid objął królowanie, panowanie, to co się działo z Arką Przymierza? Co się działo z namiotem, który Mojżesz kazał zrobić na pustyni, Bóg kazał zrobić? Gdzie on się znajdował, co z nim było? Jeśli nie wiecie, to króciutko tylko przypomnę, że wiele lat wcześniej, kiedy wybuchła wojna pomiędzy Izraelem a Filistyńczykami, w pewnym momencie postanowiono, że zabiorą Arkę z miejsca Najświętszego i przyprowadzą na pole bitwy. Taki pomysł na zwycięstwo. Stało się to, Heli był cały przerażony, bo wtedy kapłanem i sędzią był Heli, był przerażony, ale oni zabrali Arkę i ona miała ich wesprzeć. Okazało się, że przegrali tą bitwę. Filistyjczycy zabrali Arkę Przymierza. Później okazało się, że po pewnym czasie ręka Pana zaciężyła na Filistyjczykach i zrozumieli, że to z powodu Arki Pana i co zrobili? Tą Arkę oddali. I ta Arka wróciła na teren Izraela, ale tak się zdarzyło, że tylko przekroczyła granicę filistyńsko-izraelską i postawiono ją w prywatnym domu. Zostawili ją w prywatnym domu i wyznaczyli człowieka, strażnika Arki, który miał ją pilnować. I wiecie, ile orientacyjnie to lat trwało? 42 lata. Tak wynika z wyliczeń Biblii. 20 lat trwało to, zanim Saul został królem, bo wtedy jeszcze Samuel był małym chłopcem, gdy to się działo. Wtedy Samuel był mały. Został królem, a później król Saul był królem 22 lata. Więc no, zaokrąglając około 40 lat, Arka znajdowała się w prywatnym domu na granicy filistyńsko-izraelskiej. Gdybyśmy dobrze czytali, to byśmy widzieli, że Pan błogosławił temu domowi, gdzie była Arka. Ale Izraelici tego, jak gdyby, nie wiem, co się stało. Wyobraźmy sobie to, przybytek Mojżeszowy, który Mojżesz kazał zrobić, stoi w środku ziemi izraelskiej, bo to było Sylo, a później jeszcze troszeczkę go przesunęli dalej. I w tym przybytku nie ma Arki Pana, czyli nie ma czegoś, co no, najważniejszego. Jest ołtarz, składają ofiary, kapłani wykonują służbę, ale nie ma Arki. A Arka jest w prywatnym domu, w zupełnie innym miejscu. I pomyślmy, że nikomu do głowy nie przyszło, żeby tą Arkę przetransportować z powrotem do przybytku. I dopiero Dawid, kiedy został królem, zorientował się, że coś jest nie tak. Dopiero Dawid się tym zajął. Zajęło to im naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Teraz możemy powiedzieć tak, czy Saul, no, czy w związku z tym Saul, nie wiem, popełniał jakieś, jak już został królem, popełniał jakieś niedopatrzenia? Otóż chcę powiedzieć tak, że Saul dobrze zajmował się sprawami królestwa. Dobrze. To nie było tak, że on tutaj miał jakieś uchybienia. Prowadził wojny z wrogami w imieniu Izraela. Zorganizował armię. Próbował organizować państwowość. Zajmował się tymi sprawami politycznymi, do których król był wyznaczony. Na początku nawet odnosił sukcesy. Ale zauważamy, że temu poświęcił swoje królowanie. Tym się zajmował. Natomiast kiedy patrzymy na Dawida, to Dawid oprócz tego, że zajmował się sprawami królestwa, że prowadził wojny, że rozszerzał granice, to cały czas miał na względzie Boże sprawy. On cały czas się tym zajmował. To Dawid polecił odszukanie, oni wiedzieli, gdzie jest, ale sprowadzenie Arki Pana do Jerozolimy. To też było dziwne, bo myśmy moglibyśmy uznać, no to dlaczego nie do przybytku, który jeszcze był w tym czasie? Ale Dawid powiedział, że nie chce mieć arkę tam, gdzie ja jestem. Ja mieszkam w Jerozolimie, tu jest mój dom, tu będzie arka też stała. I dla arki w Jerozolimie zbudował specjalny namiot. To był inny namiot niż tamten namiot, który był na pustyni. Specjalny namiot zbudował dla arki w Jerozolimie i tam przyniesiono arkę. Oczywiście były po drodze pewne perypetie, bo pamiętacie, że w tej swojej gorliwości zamiast ją nieść, to wsadzili ją na wóz i ją wieźli, a nie wolno było tego robić. I Uza, ten jeden ze strażników arki, który pilnował właśnie arki tam przez lata, zginął. Ale to nie zniechęciło Dawida, douczył się, jak można powiedzieć tutaj, z pewnych spraw w prawie i już w sposób właściwy zrobili, przynieśli tą arkę do Jerozolimy. Nie wiem, czy wiemy o tym, ale to Dawid zorganizował całą służbę chwały i uwielbienia w tym namiocie przed tą arką. Tego nie było do tej pory. To Dawid wyznaczył śpiewaków, muzyków, i jest powiedziane, że oni non-stop, cały czas, na zmianę, wznosili pieśni chwały w tym namiocie przy Arce Pana. Tam było, ta służba uwielbienia przy Arce została całkowicie od początku zorganizowana przez króla Dawida. On sam to osobiście nadzorował. On, pieśni, które pisał, psalmy, które tam śpiewano, to były jego psalmy. On je tworzył po to, żeby śpiewano przed obliczem Boga tam w tym namiocie przed Arką Pana. O tym nam mówi Biblia. Sam to nadzorował, cały czas o to dbał. Dalej dowiadujemy się, że jego pragnieniem od połowy jego królowania było, żeby zbudować świątynię. On miał wyrzuty sumienia z tego powodu, ja mieszkam w pałacu, w domu z drzewa cedrowego, a Arka Pana przebywa gdzie? W namiocie. I on się modlił, psalmy mówi, Boże, nie użycz snu moim oczom, dopóki ja nie zbuduję też dla Ciebie. Dla Twojej arki nie zbuduję świątyni. Czy król nie miał się czym zajmować? Czy to nie powinna być odpowiedzialność kapłanów? Czy to nie arcykapłan powinien to wszystko, o tym wszystkim myśleć? Ale Dawid bardzo dobrze zajmował się sprawami królestwa. To prowadził wojny, dbał o administrację, rozbudowywał potęgę państwa Izrael, ale jednocześnie cały czas miał na względzie pieczę o sprawy Boże. On potrafił te dwie rzeczy połączyć. W przypadku Saula czegoś takiego nie widzimy. Z jednej strony nie możemy mu zarzucić, że był królem, który nie troszczył się o sprawy Izraela. Troszczył się o sprawy Izraela, na ile potrafił. Ale nie widzimy w nim tej gorliwości dla sprawy Bożej, którą widzimy u Dawida. I pierwsza lekcja, jaka z tego dla nas płynie, że my w naszym praktycznym życiu tutaj na ziemi możemy być zaabsorbowani sprawami doczesnymi od rana do wieczora, 24 godziny na dobę. Z wyjątkiem snu, ale nawet nam się śnić będą te rzeczy. Gdy za dużo o nich myślimy w ciągu dnia. Albo są obsesyjnie o nich myślimy. To nam się śnić będą. Więc nawet w nocy nie będziemy mieli spokoju. I nauczanie Pisma Świętego Nowego Przymierza mówi nam o tym, że mądrość człowieka polega na tym, że sprawy Boże i sprawy doczesne potrafi w sposób właściwy sobie ustawić w życiu. I chcę wam powiedzieć, że to się nie stanie wcale samo. Dlatego, że sprawy doczesne mają tak ogromną siłę, że są w stanie nas wciągnąć jak wir. Wciągnąć nas pod wodę jak kręcąca się woda. Zawirować, zawładnąć naszym życiem. Możemy dojść do takiego momentu, że tak naprawdę ostatkiem sił raz w miesiącu w niedzielę przyjdziemy na nabożeństwo i klapniemy i tak ledwo będziemy tutaj żyć. No żyć będziemy, ale to już resztką sił. Na tym polega przewrotność, czy tak siła doczesności, doczesnego życia. I aby w swoim życiu zbudować taką zdrową równowagę, zbudować takie życie, w którym nie zaniedbujemy obowiązków i odpowiedzialności doczesności, bo to też nas Pismo Święte poucza o tym. Ale jednocześnie w odpowiedzialny sposób troszczymy się o nasze duchowe życie i to nie jest troska przypadkowa. I to nie jest troska okazjonalna. To musi być bardzo świadome i konsekwentne podejście do życia. Chcę wam powiedzieć tak, że tylko solidnie zbudowane duchowe życie gwarantuje, że dobiegniesz do celu, że osiągniesz cel. Tylko. Jeżeli nasze życie duchowe jest przypadkowe, jest taki, bym powiedział, no, działa w sposób taki intuicyjny, uzależnione jest od samopoczucia naszego, ale uzależnione jest od innych okoliczności. Nie jest naprawdę solidnym życiem duchowym. To diabeł przygotuje dla ciebie taki rodzaj pułapki, taki rodzaj sidła, który cię chwyci. I to jest w czasie rozłożone. Dlatego, że on bardzo skrupulatnie obserwuje nas. Bardzo skrupulatnie zna nasze słabości, zna nasze sposób myślenia, postępowania, bo to widać po postępowaniu i wie, gdzie są nasze te słabe punkty. I to jest działanie strategiczne. To nie chodzi o to, że to musi być już i teraz i dzisiaj. To jest strategiczne przygotowywanie planu zniszczenia naszego duchowego życia. Więc bracia i siostry, jak powiedziałem, tylko solidnie zbudowane duchowe życie, w którym potrafimy połączyć w mądry sposób życie na tej ziemi odpowiedzialne i troska o swój duchowy stan gwarantuje nam, że dobiegniemy do celu. Jeśli nastąpi jakiekolwiek tutaj zaburzenie i upadnie jeden filar, to cała budowla się w pewnym momencie wyłoży. Okaże się, że przyjdą wiatry, przyjdą burze i dom zbudowany na słabym fundamencie runie, a później drapiemy się po głowie, myślimy, jak do tego mogło dojść. Zastanawiamy się, te rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, że dzisiaj ktoś jest tytanem wiary, a jutro leży pokonany. Te rzeczy tak się nie dzieją. Te rzeczy rozkładają się w czasie, jest proces, gdzieś się proces korozji zaczął. Ta korozja coraz bardziej trawi nasze duchowe życie, rozrasta się w nas i w końcu powoduje takie osłabienie, że ta budowla się załamuje, że ta budowla gdzieś tam pęka i następuje katastrofa w sensie duchowym. A więc solidnie zbudowane życie duchowe sprowadza się między innymi do tego, że masz swój stały czas na modlitwę. Masz swój stały czas na modlitwę. Nie, to nie jest tak, że ewentualnie wejdziesz do swojej komory modlitwy, kiedy masz tylko potrzebę, albo pomyślisz, już tak długo się nie modliłem, to może w końcu dobrze by było się gdzieś zaszyć na sam z Bogiem. Nie, to musi być coś, co jest częścią twojego życia. To inaczej to po prostu nie może działać. To nie jest solidnie zbudowane duchowe życie, jeżeli ktoś modli się tylko wtedy, kiedy odczuwa, że ma się modlić. To jest za mało zdecydowanie. To oprócz tego powinieneś się modlić, kiedy odczuwasz. Tak, oprócz tego dodatkowo. Dokładnie jest tak samo, jeśli chodzi o studiowanie Pisma Świętego. Można to robić okazjonalnie, albo można swoje studiowanie Pisma Świętego sprowadzić tylko do wysłuchania kazania raz na dwa tygodnie. To nie może działać. To jest potrzebne, oczywiście, to jest ważne, bo ja wierzę, że Bóg przemawia do zboru i do nas poprzez kazalnicę, poprzez słowo są głoszone, ale to jest za mało. Solidnie zbudowane życie duchowe sprowadza się do tego, że ty sam masz swój czas ze Słowem Bożym. Masz swój czas. Solidnie zbudowane życie duchowe sprowadza się do tego, czy obejmuje ten obszar, że aktywnie uczestniczysz w życiu wspólnoty. Nie da się inaczej. Nawet ostatnio rozmawiałem z jedną osobą i szczerze mi wyznała, że ona, no ciężko jest jej prowadzić życie chrześcijańskie z dala od wspólnoty. Myślała, że da rady. Myślała, że taka opcja sprawdzi się. Nie okazuje się, że jednak to nie działa, to nie może działać. Dlatego, że nie masz żadnego czynnika z zewnątrz, który by cię weryfikował. Izolując się, skazujesz się na zakłamanie po prostu. Że nikt nie będzie miał prawa dostępu do twojego życia. Mało tego, Słowo Boże możesz zacząć czytać zupełnie wybiórczo, tylko te fragmenty, które tobie odpowiadają. W internecie możesz słuchać tylko tych kazań, które tobie odpowiadają, a kaznodzieja troszeczkę pójdzie nie tak, jakbyś ty chciał, tego możesz zawsze wyłączyć. No tutaj trudno wychodzić, żebyście wychodzili tak. Jak już jesteście, to chcecie do końca mnie po prostu. Nie mówcie, żeście nie wyłączali kaznodziejów, którzy głosili, których słuchaliście na MP3 albo nie przechodziliście dalej. I solidnie zbudowane życie duchowe jest sprowadzone także do tego, że mamy pragnienie i gotowość bycia użytecznym w Królestwie Bożym bez warunków wstępnych. To jest bardzo ważne, bez warunków wstępnych. Bo warunki wstępne to są takie, że mogę robić to, tego nie, to B, tego się nie będę dotykał. No to Bóg mówi, no to poczekamy trochę jeszcze. Nie jesteś gotowy po prostu. Twoje serce nie jest gotowe. To nie jest serce sługi. To jest serce człowieka, który chce się zatrudnić u Boga. I chciałby, żeby Bóg dał mu taki rodzaj służby tyle. To nie jest sługa, który jest gotów na to, cokolwiek Pan mu wyznaczy i powie, to on to zrealizuje. Nie, on by był służył tylko na warunkach. To musi być to, to i tak i tak. No tak to możemy się z pracodawcą układać, ale nie z Bogiem. Jeżeli z Bogiem się zaczniesz tak układać, to będziesz musiał poczekać w poczekalni na to, że Bóg troszeczkę będzie musiał z tym popracować i wrzucić cię w taki rodzaj życia, okoliczności, które zmiękczą twój serce i twój umysł. A więc to, co różniło po pierwsze, różniło Dawida i Saula, to był stosunek do Boga, który wyrażał się między innymi przez zajmowanie się Bożymi sprawami, przez stosunek do Arki Przymierza. Dawid potrafił te dwie rzeczy łączyć, bycie królem i troska o Boży dom, o Boże sprawy. Saul tutaj zajęty był sprawami królestwa. Te sprawy miał zostawione troszeczkę z boku, mimo tego, że wydawało się, że w niektórych sytuacjach przejawia gorliwość. Ale gdybyśmy przeanalizowali gorliwość Saula, to ta gorliwość wynikała ze słabego poznania Boga. Bo on myślał, że samą ofiarą pozyska przychylność Boga. Na przykład w ten sposób myślał, że ofiara całopalna, którą złoży, wystarczy, żeby pozyskać przychylność Boga. To znaczy, że patrzył na Boga troszeczkę tak, jak patrzą jak na bogów pogańskich, że tam należało złożyć ofiarę, żeby pozyskać przychylność Boga. Nie rozumiał Boga osobowego, który troszeczkę więcej wymaga niż tylko złożenie prostej ofiary. A więc ta gorliwość Saula nie zawsze zgadzała się z naturą Boga, z tym, kim Bóg jest. Drugi czynnik, który różnił te dwie osoby między Saula i Dawida, to był stosunek do słowa Pana. Stosunek do słowa Pana. Jakbym miał scharakteryzować Saula, to Saul miał dosyć luźny stosunek do tego, co Bóg mówi. Bardzo luźny miał stosunek. Interpretacja jego, tego, co Bóg mu mówił, a Bóg mu dawał bardzo precyzyjne i konkretne polecenia, Saul w taki sposób to interpretował, że rozciągał to polecenie do takich rozmiarów, że mógł tam włożyć też swoje zrozumienie tego, co mu Bóg powiedział. Pierwsza sytuacja opisana w 1 Samuelowej 10:8 To mówi mu prorok, o którym cały Izrael wiedział, że żadne słowo, które Samuel wypowiedział, nie zostało niespełnione. To był prorok, który się ani raz nie pomylił. To jest prorok. Ani raz się nie pomylił. To, co powiedział, zawsze się stało. Daj, Panie Boże, takich proroków. Chociaż nie wiem, czy chcielibyśmy ich słuchać. To jest jak gdyby inna sprawa. I co powiedział Samuel do Saula? Pierwsza Samuelowa 10:8 mówi tak: potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja, czyli Samuel, wstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. Czy zrozumieliśmy to polecenie? Jakby ktoś miał powtórzyć, to myślę, że dosyć jest jasne, tak? Pójdziesz do Gilgal, tam będziesz czekał na mnie 7 dni, później ja przyjdę i złożę ofiary i wtedy ci objawię, co masz dalej czynić. Czyli polecenie jest jakie? Czekaj, tak? Czekaj na mnie. Niezależnie od tego, co się będzie działo, czekaj na mnie. Czy to jest trudne? Do zrozumienia. Do zrozumienia nie, ale do wykonania. ale nie możemy powiedzieć, że... Bo tak jak niektórzy na przykład analizują historię w Edenie i mówią, że to się dlatego stało, że Adam i Ewa nie zrozumieli do końca, o co Bogu chodziło. A najlepiej już mnie cieszą te interpretacje, gdzie Ewa nie słyszała o tym, że nie wolno spożywać z drzewa pod drzewo. To tylko Bóg do Adama mówił. Znaczy, my próbujemy jakoś tak, że Bóg no tak to powiedział, żebyśmy nie rozumieli. No. Ja odkryłem, że Bóg mówi bardzo precyzyjnie. I nie ma co udawać głupa, przepraszam. Ale czasami my takiego właśnie udajemy. Że nie wiedzieliśmy, o co chodzi, że to takie było. Jak mi się dziecko tak tłumaczy, to rozumie. To jest dopuszczalne, nie? Ale słuchajcie, nie możemy tak podchodzić do Boga. Ja myślę, że Saul się najlepiej przekonał, król Saul się najlepiej o tym przekonał. Polecenie było jasne. Czyli myślę, że zrozumiał, tak? Będziesz czekał na mnie, przyjdę, złożę ofiary całopalne i wtedy ci powiem dalej, co masz. Objawię ci słowo Pana. Czyli miał obietnicę taką, że będzie w jakiejś trudnej sytuacji, ale przyjdzie prorok i mu dokładnie, precyzyjnie powie, co ma dalej czynić. No i trzeba czekać. I to jest najgorsze. Jak z młodzieżą ostatnio rozmawiałem i zadałem mi pytanie, co to znaczy patrzeć na Boga przez pryzmat XXI wieku? Patrzenie na Boga przez pryzmat XXI wieku. I oni mi powiedzieli tak, kilka rzeczy mi powiedzieli. Nie pamiętam, bo te notatki zanotowałem sobie, ale nie mam przy sobie teraz. Przede wszystkim powiedzieli, musi być szybko. Musi być szybko. Nie wolno czekać. Musi być już. XXI wiek wymaga tego, żeby się wszystko działo teraz. To nie może być odłożone w czasie, że kiedyś tam ewentualnie za górami, za lasami. To tak było, wiecie, w bajkach z XVIII wieku, za górami, za lasami, kiedyś tam. Teraz musi być już, teraz i szybko. No i okazuje się, że właśnie Saul miał tą próbę, że miał czekać. I teraz czytamy, co się działo dalej. I czekał 7 dni. To jest pierwsza Samuelowa, 13 rozdział. Możecie sobie znaleźć to. Pierwsza Samuelowa, 13 rozdział. Wersety od 8 do 13 chcę przeczytać. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Pierwszy problem się pojawił. Czekał 7 dni. Czekaj na mnie 7 dni. 7 dni czekał. Nie jest napisane, do której godziny czekał. No, był 7 dzień w każdym razie. To był 7 dzień. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. Presja okoliczności. Wojska filistyńskie już stoją przygotowane do walki w innym mieście, w innym rejonie. On zebrał wokół siebie armię I żołnierze, lud się zebrał, przygotowują się do bitwy, ale jeszcze czekają na proroka, bo trzeba złożyć ofiarę. No i prorok siódmego dnia nie nadchodzi i wojsko zaczyna go powoli co? Wracają, opuszczają. No jest taka ogromna presja czasu, że kto z nas by takiej presji nie uległ. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel. Ile mu zabrakło? Ile się spóźniłeś na pociąg? Dobrze, że biegłem, bo spóźniłem się tylko 3 minuty. To nie ma znaczenia. Czy się spóźniłeś 1 dzień czy 3 minuty? I moim zdaniem wynika z tego, że Samuel przyszedł na końcu 7 dnia, bo 7 dnia on... To był jak chyba końcówka dnia. Samuel nadszedł. I ja czytamy, kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pieszczył ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie. No ma tutaj usprawiedliwienie, no tutaj jest jakiś poślizg. Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michma. Pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki, lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Czy powiedzcie, czy nie myślicie, że Bóg za dużo tutaj wymaga od Saula? Czy on czy nie moglibyśmy go usprawiedliwić? Zabawmy się w adwokatów Saula. Czy nie moglibyśmy go tutaj usprawiedliwić? No taka nadinterpretacja słów Samuela, no można powiedzieć, jest dopuszczalna. Nie jest dopuszczalna. Po pierwsze, to nie on miał złożyć ofiarę. To miał złożyć prorok Samuel, miał złożyć ofiarę. To nie on miał złożyć ofiarę. I po drugie, to było o tyle ważne, że później Bóg miał mu objawić dokładnie, precyzyjnie, co ma robić dalej, jak ma postąpić w tej bitwie z Filistyńczykami. Niestety tak się nie stało. Samuel go opuścił. I Bóg Saulowi dał drugą szansę. Tutaj jest... Ja mówię o tym luźnym stosunku do słowa. Luźna interpretacja. Takie rozciągnięcie słowa, żeby się jeszcze tam zmieściło też moje wyobrażenie o tym słowie. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć, bo to jest dzisiaj bardzo popularne. Rozciąganie tak tego, co Bóg mówi, aby jeszcze i moje się tam zmieściło. I druga sytuacja... To jest opisana 1 Samuelowa 15:3. I znów przychodzi Samuel i mówi, idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. No to nam jest trudno przyjąć, ale ja nie chcę powiedzieć, że nie ma trudnych rzeczy w Biblii. W Biblii jest wiele trudnych rzeczy. Amalekici byli tymi, którzy zaatakowali Izraela, kiedy wychodził z Egiptu. Z tyłu natarli i też nie oszczędzali nikogo. Dzieci nikogo nie oszczędzali. I Bożą karą było to, że Bóg powiedział, że pamięć o Amaleku zostanie wymazana. I nikt tego nie zrobił do czasu Saula. I teraz Saul otrzymuje od Boga polecenie, teraz jest czas, żeby Amalekici zniknęli z powierzchni ziemi. To jest moje zadanie dla ciebie. To jest test numer 2. Bo tamten pierwszy, to jest test numer 2 dla ciebie. Czy możemy powiedzieć, czy polecenie było precyzyjne? Zrozumiałe? Jasne? I teraz mamy wypełnienie od 13 do 16. A gdy Samuel przybył do Saula i znów ten Samuel, Znów ten Samuel, on znów idzie do mnie. Czy Samuel był przekleństwem dla Saula, czy błogosławieństwem dla Saula? Kim był? Kim był Samuel dla Saula? Raz przynosi mu słowo Pana, a drugi raz przynosi mu ostre napomnienie. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański, daj mi medal. On dokładnie tak to mówi. Wypełniłem rozkaz Pański. Tutaj wstaje w takim miejscu, że no w końcu zrobiłem to, co Bóg ode mnie wymagał. A Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadziliśmy, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twemu, resztę jednak wybiliśmy do nogi. To aby ofiarować je Twemu Bogu. Samuelu, Twojemu Bogu chcemy to ofiarować. Powinieneś być zadowolony, dla Twojego Boga przyprowadziliśmy to. I rzekł wtedy Samuel do Saula: przestań. Skończ w końcu z tym. Zachowuj się jak król. Zachowuj się jak mężczyzna. To jest właśnie sposób, w jaki Saul traktował Boga i Boże Słowo. Sposób, żeby to tak naciągnąć, tak rozciągnąć, tak zinterpretować, żeby mógł robić to, co on uważa za właściwe, za słuszne. Ja chcę powiedzieć, to jest bardzo, bardzo, bardzo sprawa na czasie. Tak sobie Słowo Boże zinterpretować, żeby pasowało do wszystkiego w moim życiu. Oczywiście to nie jest tak, że całkowicie, zupełnie bez Boga. Nie, z Bogiem. Ale tak w 50% na moich warunkach. Tak jak ja bym to sobie życzył. Twierdzenie, że Boże Słowo już dzisiaj nie można odczytywać tak w sposób dosłowny. Że Boże Słowo dzisiaj już po 2000 lat no, straciło już swój taki dosłowny wymiar. Niestety no, nasze życie się tak bardzo zmieniło od tamtych czasów, że no, musimy je troszeczkę dostosować do tego naszego życia. Bo to prościej jest tekst dostosować do naszego życia, niż życie dostosować do słowa. No w tą stronę to łatwiej idzie. Podatny jest bardziej, to słowo bardziej się podda w naszą stronę. Oczywiście trzeba umieć odczytać tekst Pisma Świętego właściwie. To jest pewna zdolność umieć go. Ale żeby sprawy jasne i oczywiste tak rozciągać, jak to robił król Saul. No i tutaj już jest bardzo ostra wymiana zdań między Samuelem i Saulem. Samuel mógł być wielkim błogosławieństwem dla króla Saula. I był wielkim błogosławieństwem. Gdyby tylko bardziej chciał go słuchać. Natomiast wiecie, że Dawid też miał takiego proroka. Natana. Jeszcze gorzej, bo Natan był przyjacielem Dawida. Tak jest powiedziane. I przyjaciel, który ci musi przyjść i takie rzeczy powiedzieć. Czy przyjaciel jest od tego tylko, żeby cię, nie wiem, miał dobry czas z tobą spędzał? To nie jest przyjaciel. Przyjaciele to są ludzie, którzy potrafią ci powiedzieć rzecz, która jest dla ciebie trudna, ale zbawcza. A ktoś, kto nie jest przyjacielem, będzie cię klepał zawsze po plecach. I tak klepiąc się, będzie cię przesuwał się na krawędź, żebyś w końcu tam sobie z niej zleciał. Natan potrafił powiedzieć swemu przyjacielowi Dawidowi rzeczy, które były dla niego niezmiernie ciężkie. Dla obydwóch. I Samuel był takim kimś dla Saula, ale Saul z tego nie skorzystał. Niestety i zapłacił ogromną cenę za to w swoim życiu. A teraz Dawid. Druga Samuelowa, 5 rozdział 18-25. Już mamy inną sytuację. Kilkadziesiąt lat później Dawid jest królem. Gdy zaś Filistyń, 2 Samuelowa 5 rozdział od 18 wersetu. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal-Perasim, tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełama moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Perasim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan. I pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. To jest pierwszy okres w historii Izraela, od początku jego istnienia, że Filistyńczycy zostali ujarzmieni. Do tej pory zawsze Izrael miał problem z Filistyńczykami i Filistyńczycy władali nad Izraelem, zajmowali jego tereny, byli mocniejsi. Dopiero król Dawid ujarzmił Filistyńczyków. To był pierwszy okres bitwy, kiedy Filistyńczycy zostali pokonani, zmiażdżeni przez Dawida. Później była następna bitwa i już Dawid całkowicie przejął władzę, kontrolę nad Filisteą. Więc sytuacja jest taka, że może zadam takie pytanie, czy myślimy, że armia Dawida była mocniejsza niż armia Saula? To nie w tym jest tajemnica. Nie w tym tkwi tajemnica. Armia Saula była wystarczająca, żeby pobić Filistyńczyków. Wystarczająca. Wiemy dobrze o tym, że Gedol miał tylko 300 ludzi i pokonał potężną armię Midianitów. Miał tylko 300 ludzi ze sobą. To nie ilość wojska w Izraelu decydowała o zwycięstwie. Tą zasadę musimy poznać, bo my myślimy, że w ilości jest siła. I tak myśli współczesny człowiek. W ilości pieniędzy, w ilości ludzi, że w ilości jest siła. Tutaj ta zasada, jeżeli chodzi o sprawy duchowe, nie działa, nie przekłada się tak. Tu jest zupełnie inaczej. I okazało się, że Dawid, świadomy tego, że bez Bożego wsparcia może mieć wielki problem z Filistyńczykami, z armią filistyńską, może przegrać tą bitwę. I Dawid tym się różni od Saula, że to on sam zabiega o słowo od Pana. On sam prosi, żeby Bóg do niego przemówił. To jest człowiek, który od początku i do końca był uzależniony od tego, co Bóg miał mu do powiedzenia. Poza tym ta historia jest na tyle skomplikowana, że myślę, że dorównuje tej sytuacji z Saulem, tylko troszeczkę inaczej. Tej pierwszej sytuacji, kiedy Samuel nie przyszedł siódmego dnia. Widzimy tam jakieś skomplikowanie, tutaj jest tak samo, mianowicie pierwszy raz pobił Filistyńczyków, Bóg powiedział, ruszaj, pobijesz, pobił Filistyńczyków i Filistyńczycy przyszli drugi raz. Co powinien wtedy zrobić? To jest taka zasada, wiecie, jak coś działa, to nie należy tego zmieniać, jak coś działa, to należy to powtarzać. Więc jeżeli pierwszy raz pobił Filistyńczyków, to powinien drugi raz co zrobić? Natychmiast ruszyć do boju i co? I Filistyńczyków znów pobić. Nie Dawid. Dawid drugi raz zrobił w ten sposób, że drugi raz zaczął pytać Pana, a co teraz? Znaczy, i to świadczy o niesamowitej głębi tego człowieka i uzależnieniu od Boga. Bo ja jak coś działa, to myślę, że już tak należy zawsze postępować. Jeżeli pierwszy raz działa, drugi raz działa, no to już jest to, co tak należy. To się okazuje, że Bóg miał zupełnie inny plan, jeżeli chodzi o tą drugą bitwę i finał jest taki, ponieważ uczynił tak, jak mu nakazał Pan, pobił Filistyńczyków. I zastosowanie dla nas tej prawdy. Nie wiem, czy znacie taki werset Izajasz 66:2. Bóg mówi tak, przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I to jest pewna wrażliwość, która jest w człowieku, albo jej nie ma. W jaki sposób czytam Biblię? Bo to nie chodzi tylko, że czytam. W jaki sposób słucham? Przecież do Pana Jezusa przychodziły tłumy faryzeuszy. Czy myślicie, że po to, żeby Go słuchać? Po to, żeby Go pochwycić na mowie. Czy oni coś usłyszeli z tego, co Pan Jezus do nich mówił? Niewiele. Słyszeli, czyli słuchali pod kątem, gdzie powie coś takiego, żebyśmy mogli przyjść do Niego i co zrobić? I Go oskarżyć. I mam pytanie, a jak my słuchamy kazań? Czy słucham kazań w ten sposób, że przychodzę i mam nastawienie, że chciałbym dzisiaj usłyszeć coś do mojego życia? Czy raczej słucham tak, że muszę kontrolować kaznodzieję od początku do końca? Muszę być skupiony, bo go muszę kontrolować. Jak go będziesz tak skrupulatnie kontrolował, to nie wiem, czy usłyszysz coś do swojego życia. Nie chodzi o to, że my mamy, wiecie, bezkrytycznie słuchać. To nie o to chodzi. Ale nastawienie serca ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie. Ja się obawiam, że cała gro chrześcijan trochę, tak bym powiedział, czyha na kaznodzieję. Nie po to, żeby naprawdę coś usłyszeć do swojego życia, ale żeby go naprawdę tak testować w tym, co on mówi. Ale później tak to się przełoży na twoje czytanie Pisma Świętego. Tak później ty będziesz czytał Pismo Święte sam w domu i będzie ci się nie zgadzać. Na przykład po pewnym czasie ludzie dochodzą do przekonania, że się pewne rzeczy w Biblii nie zgadzają. Przez ileś lat żyli z Panem, kochali Pana, służyli Mu, a później z nimi rozmawiają i oni dochodzą do wniosku, że Biblia ma sprzeczności w sobie, że się nie zgadza to, tamto. Nie pozwolili tej Biblii mówić do swojego życia. Żeby ona mówiła do ciebie. A raczej poszli tą drogą, gdzie tu się coś nie zgadza, gdzie są nieścisłości, gdzie są jakieś ukryte błędy, niezrozumienia. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, muszę trochę przyspieszyć, która charakteryzowała, różniła Dawida i króla Saula, to była postawa w upadku. Postawa w upadku. To były dwie różne postawy, które ci ludzie przejawiali. Kiedy zgrzeszył Saul, to czytaliśmy, ale ja to wrócę, i rzekł Saul do Samuela, to jest 15 rozdział 1 Samuelowej, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana. To jest dalsza część tego tekstu, 15 rozdział, 24 poniżej do 31. Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z Tobą, gdyż zgardziłeś rozkazem Pana i Pan zgardził Tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten się rozdarł. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał ci Pan królestwo nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie, nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on rzekł, zgrzeszyłem, lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twemu. Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu. Możemy na pierwszy rzut oka tego nie wyczytać, ale tu jest taka postawa u Saula. Zrozumiał, że zrobił źle. Zrozumiał się. Ale czy tu jest pokuta? Pokażcie mi to. Wiecie, co tu jest? Tu jest tak. Jest król, który jest niepewny. Stoi obok niego prorok, niekwestionowany autorytet, którego Izrael szanuje najbardziej ze wszystkich ludzi. I rozmawiają sami, a tam stoi armia, całe wojsko stoi Izrael. I Samuel mu mówi, popełniłeś głupstwo, popełniłeś grzech i zostawia go, chce odejść. A ten się go chwyta i mówi, nie odchodź, przejdź, przemaszeruj ze mną przed armią. Nie zostawiaj mnie w tej sytuacji, przemaszeruj ze mną. Samuel mówi, nie, Pan odebrał ci królestwo, ja już cię nie będę wspierał. Mój autorytet już nie będzie stał po twojej stronie. A więc on mówi, nie rób mi tego, przejdź. O co się troszczy Saul? O własny wizerunek. To był człowiek, który nie potrafił się ukorzyć. Gdyby wtedy tam przy Samuelu ukorzył się tak, jak potrafił się Dawid ukorzyć. Jemu chodziło o to, żeby Izrael uznał go jako króla, żeby go szanował jako króla, żeby go czcił jako króla. On się bał sytuacji, w której mogłoby się okazać, że zrobił coś nie tak, że postąpił niewłaściwie, nierozsądnie. Bał się, potrzebował autorytetu Saula, żeby go wsparł w tej sytuacji. To, co widzę u króla Saula, chroniczną niezdolność do pokuty. I w pierwszym przypadku, w drugim przypadku i w każdym następnym przypadku. Nie wiem, co się stało z tym człowiekiem, ale zatwardził swoje serce. Wiedział, że robi źle. Wiedział, że Bóg nie stoi już po jego stronie. Miał szansę na to, żeby to zmienić. Mógł skruszyć się przed Bogiem i Bóg okazałby mu łaskę, tak jak okazał Dawidowi, nie zrobił tego. Kiedy popatrzymy na życie Dawida, to jest człowiek, który, jak powiedziałem, popełnił straszniejsze rzeczy niż Saul. Ale to był człowiek, który się potrafił tak ukorzyć, że nie znajdujemy drugiego takiego w Biblii. Nie ma drugiej takiej osoby jak Dawid, która potrafiłaby się tak ukorzyć, nie zważając na to, że jest królem. Bo wiecie, jak trudno się jest ukorzyć osobie, która jest na świeczniku? Jak trudno się jest ukorzyć osobie, która jest królem? I Dawid, już nie mam czasu, nie chcę czytać tej historii, kiedy kazał policzyć ludność i Bóg zesłał plagę na Izraela. To w pewnym momencie czytamy, że Dawid razem ze starszymi Izraela, ubrani we włosienice, leżeli przed Bogiem. To potrafił zrobić król Dawid. Tego nie potrafił zrobić Saul. Saul dalej chciał zachować swój wizerunek, swoje atuty królestwa, bycia królem. Chciał, żeby go szanowano tylko z tego tytułu, że ma ten urząd. Ale kiedy robił źle, nie potrafił skruszyć swojego serca przed Bogiem. Dawid potrafił płakać jak dziecko, potrafił pościć, potrafił wylewać łzy, pisać psalmy pokutne, że źle zrobił, że zawiódł Boga i leżał na twarzy przed Nim. I zawsze kończyło się tym, że Bóg co robił? Podnosił Dawida do góry, podnosił Dawida. Bracia, siostry, podsumowanie czy zastosowanie. W jaki sposób zachowuje się twoje serce i ty, kiedy upadasz? To różniło tych dwóch ludzi. Możemy powiedzieć tak, możemy mieć takie podejście, że przechodzę do tego, do porządku dziennego, przechodzę nad tym. Otrzepuję ręce, idę dalej do przodu. To po prostu nie będzie działać i nie może działać. Sytuacja jest taka, że kiedy upadam, absolutnym wymogiem Bożego Słowa i Boga jest to, żebym się w tym momencie ukorzył przed Bogiem. Absolutnym wymogiem jest to, żebym tę sprawę przed Bogiem załatwił, czego nie robił król Saul. On tego nie robił. Koniec życia Saula. 1 Samuelowa 31:3-4. A gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze. I rzekł Saul do swego gierbka, dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie nagrywali się ze mną. Lecz giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. Koniec życia Dawida. 1 Kronik 29, 26, 28. Dawid syn Isajego, panował nad całym Izraelem. Okres jego panowania nad Izraelem wynosił 40 lat, w Hebronie panował 7 lat, w Jerozolimie zaś 33. I umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały, a władzę królewską po nim objął jego syn Salomon. Jeszcze tylko nie doczytałem, że wraz z Saulem zginęli wszyscy jego synowie. Nie było kogoś, kto by po nim objął, mógł objąć władzę królewską, bo wszyscy jego synowie też zginęli. Czy widzicie koniec, różny koniec, jednego i drugiego? Zaczynali z tego samego punktu w życiu, z tego samego punktu. Zupełnie inaczej skończyli. Dlaczego? Mieli różny stosunek do Boga. Mieli różny stosunek do Bożego Słowa. I mieli inną postawę, kiedy upadali. I chciałbym, żebyśmy się na koniec pomodlili. Po pierwsze, chciałbym zaproponować taką modlitwę, aby sprawy Boże w naszym życiu nie zostały zepchnięte na drugi plan przez doczesność. Drugą rzecz, jaką chcę się pomodlić, abyśmy słowo Pana traktowali z powagą i szacunkiem. I po trzecie, chcę się pomodlić, abyśmy nie dopuścili do tego, aby nasze serce zobojętniało. Uległo znieczuleniu, ale potrafili się ukorzyć, kiedy robimy źle. I zdarza nam się, że wszyscy popełniamy błąd, grzech przed Panem. I tutaj jest czas na upamiętanie, dlatego że moc śmierci Chrystusa jest ciągle aktualna dla nas. Krzyż nie przestał być mocny wobec wszelkiego grzechu. Krew Jezusa przebacza wszelki, obmywa wszelki grzech. Jeżeli się to nie dzieje, to wina jest po naszej stronie, że nie potrafimy się ukorzyć przed Bogiem. Jeśli potrafimy, Boża łaska nas otoczy, dźwignie, oczyści i znów będziemy mogli się cieszyć relacją z naszym Panem. Zapraszam nas do modlitwy, bracia i siostry.